Szczęść Boże! Wczoraj w Krakowie rozpoczął się proces tak kuriozalny, że po raz kolejny pozwalam sobie w swoim felietonie zwrócić Państwa uwagę na sprawę sądową. Niestety liczba procesów tego typu wskazuje, iż nie są to jednostkowe przypadki, tylko coś o wiele większego i poważniejszego. Tym razem chodzi o pozew, jaki osoby prywatne złożyły przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi niezwykle wartościowego i potrzebnego w naszym kraju podręcznika Historia i teraźniejszość, oraz pozew przeciwko wydawcy tego podręcznika, wydawnictwu Biały Kruk. Takich pozwów jest już co najmniej 5. Złożono je w sądach w Krakowie i w Warszawie. Pozwy składają osoby prywatne, ale bardzo ważne w tej sprawie jest to, iż są to rodziny dzieci poczętych metodą in vitro. Według nich profesor w swoim podręczniku naruszył ich dobra osobiste poprzez napisanie następujących zdań. Pozwolę sobie je przytoczyć, by mieli Państwo dokładny obraz tego, o co chodzi w tej sprawie. Te rzekomo tak bulwersujące słowa brzmią następująco. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną prawie wszystkich wynaturzeń natury ludzkiej. Koniec cytatu. Nie ma w nim mowy o metodzie in vitro, ani tym bardziej nie ma w nim ani jednego krytycznego słowa na temat kogokolwiek, kto w ten sposób przyszedł na świat. Są za to wskazane wątpliwości, które istnieją przy korzystaniu z tej metody sztucznego poczęcia dzieci. Czy naprawdę w przestrzeni publicznej w Polsce nie można sformułować pytania i wskazać na problemy, by nie być narażonym na proces sądowy? Przecież konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi wolność wypowiedzi. Tym bardziej więc może i powinna, a nawet musi być ona obecna w przestrzeni naukowej. Tymczasem procedując tego typu sprawę, sądy nadają jej rangę sporu procesowego, co w prosty sposób prowadzi do cenzury, czyli eliminowania z przestrzeni publicznej konkretnych poglądów i treści. To tak, jakbyśmy skrytykowali w podręczniku poglądy jakiejś grupy społecznej, na przykład partii politycznej, a każdy członek tej grupy mógłby autorowi innych niż akceptowane przez nich poglądy wytoczyć proces cywilny z żądaniem finansowego odszkodowania. To absurd, bo każdy naukowiec mógłby być pozwany przez tysiące ludzi, którym nie odpowiadają jego poglądy. Nie trzeba chyba dodawać, jak bardzo takie procesy niszczą elementarne zasady wolności słowa, bo kogo stać będzie na takie eksperymenty i ryzyko, kogo będzie stać na żmudną i kosztowną procedurę sądową. A przede wszystkim, jak to się ma do szczytnych ideałów demokracji, w której wszyscy podobno żyjemy i w której powinniśmy funkcjonować obok siebie, nawet jeśli różnimy się poglądami? Takie działania w normalnie funkcjonującym państwie demokratycznym nie powinno mieć miejsca, ale w sprawie profesora Roszkowskiego jest jeszcze coś więcej. Tak zwane drugie dno. Zanim doszło do tego procesu, w mediach tak zwanych mainstreamowych mieliśmy do czynienia z nagonką na profesora Wojciecha Roszkowskiego i wydawcę jego podręcznika. Miała ona miejsce mimo tego, iż profesor wielokrotnie podkreślał, że jego celem było wyrażenie troski wobec dzieci poczętych i że jest zwolennikiem obrony życia, a wiele metod z obszaru inżynierii genetycznej, o których pisał, nie daje gwarancji ochrony praw osób nienarodzonych. Z kolejnych wydań swojej bestsellerowej, naprawdę bardzo wartościowej książki usunął nawet cytowany przeze mnie fragment, żeby przez te 3 błędnie interpretowane zdania nie zniszczyć dorobku całego podręcznika, owocu pracy wielu lat, czegoś bardzo potrzebnego na lekcjach współczesnej historii. Ale to liberalne media przez wiele miesięcy utrwalały w oczach odbiorców obraz publikacji jako krytykującej metodę zapłodnienia in vitro, podczas gdy słowa o in vitro w ogóle w treści tej książki nie padły. Koniecznie trzeba przy tym podkreślić, iż hasło do tej medialnej nagonki dał rok temu w sierpniu Donald Tusk, który ostrymi słowami krytykował podręcznik za słowa, których w nim nie ma. ale machina medialna ruszyła jak na rozkaz. W mojej ocenie cel tych wszystkich działań i procesu, i medialnej, i politycznej nagonki jest jednoznaczny. To stygmatyzacja wydawnictwa i autora podręcznika Historia i teraźniejszość oraz doprowadzenie do ich zakneblowania, aktualnie przy pomocy machiny sądowej. Skutkiem tych działań ma być efekt mrożący, to znaczy sytuacja, w której inni autorzy podręczników będą obawiali się krytykowania czy też bezpośredniego oceniania takich zjawisk społecznych, jak na przykład procedura in vitro. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że prowadzi do nieformalnej, ale bardzo silnej cenzury i autocenzury. Doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej wskazują, że tego rodzaju praktyki mają tendencję do rozszerzania się, obejmując coraz to większą ilość tematów, których krytyka jest wprost zakazana bądź publicznie piętnowana. To tematy takie jak na przykład aborcja, masowa imigracja, eutanazja czy ideologia LGBT. Taki stan rzeczy powoduje, że nawet w państwach, które chlubią się wolnością słowa i posiadają znaczną liczbę regulacji prawnych, a nawet posiadają tradycje służące jej ochronie, wolność słowa staje się dobrem reglamentowanym, o którego przyznaniu decydują wpływowe środowiska, na przykład polityczne i powiązane z nimi media. Wydarzenia dotyczące podręcznika Historia i teraźniejszość wskazują, że zjawisko to zachodzi już teraz także w Polsce. A tak zupełnie na marginesie, sędzią w tym procesie przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu i wydawnictwu Biały Kruk został wybrany, uwaga, w drodze losowania, sędzia Waldemar Żurek, jeden z sędziów najbardziej ostro krytykujących reformę sądownictwa Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że wszyscy oczywiście wierzymy, iż jest to zupełny przypadek. Pragnę na koniec zapewnić o swoim jednoznacznym wsparciu i szacunku dla pana profesora Wojciecha Roszkowskiego i wydawnictwa Biały Kruk. Ten proces w ogóle nie powinien być procedowany i ma na celu jedynie eliminowanie z życia publicznego osób i środowisk, które potrafią przeprowadzić obiektywną analizę i rzeczową krytykę tego, co dzieje się wokół nas. Będziemy bronić tych osób z pełnym przekonaniem, chodzi nie tylko o nich, lecz chodzi o dobro i wolność wypowiedzi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.